Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi programu Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura są pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić, koordynatorka naukowo-merytoryczna Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, pomysłodawczyni debaty i całego cyklu wydarzeń noszącego nazwę Targi Sztuki Ludowej, Dziedzictwo, Redefinicja, Reimaginacja, Reaktywacja. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
Jest z nami również pan Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Oraz pani Anna Chorodyska, rękodzielniczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, już dziś na Rynku Głównym w Krakowie otworzą się oficjalnie 48. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. No i o tym wydarzeniu będziemy sobie dziś przede wszystkim rozmawiać, ale w kontekście też debaty, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Pałacu Potockich i tyczyć się będzie tego typu wydarzeń i zmiany tych, formuły tych wydarzeń, promocji także i wpływu na przestrzeń miejską. Ale zacznijmy może od podstaw i wróćmy na moment do początków, do historii Targów Sztuki Ludowej, bo jest już to kawał czasu, kiedy to targi zorganizowane zostały po raz pierwszy. No i właściwie od samego początku targom towarzyszył zamysł ratowania odchodzącej w przeszłość autentycznej kultury ludowej. A jak jest dzisiaj? Czym dziś są te Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej? Panie Michale.
Tak, dzisiaj Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej to przede wszystkim dalej wydarzenie kulturalno-handlowe. Nie jest inaczej, że ta płaszczyzna kulturalna i związana właśnie z ratowaniem rzemiosła artystycznego, rękodzieła artystycznego jest dla nas bardzo ważna. Przede wszystkim pielęgnujemy dalej te tradycje niematerialne, goszcząc też na targach depozytariuszy dziedzictwa niematerialnego w postaci krakowskich krączarek, twórców ludowych, którzy rzeźbią w drewnie, to jest zabawkarstwo żywiecko-suskie, plecionkarzy. Gościliśmy też szopkarzy, oni akurat, zważywszy na okres, bo to jest lato, sierpień, środek lata, to szopkarze oczywiście nie prezentowali też szopek, ale wykorzystywali jakby inne techniki i prezentowali inne dzieła ręcznie robione. Mhm. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej dzisiaj cały czas jakby przechodzą pewnego rodzaju transformacje. Gdy w 2020 roku w mieście, tutaj w środowisku właśnie targowym, doszliśmy wspólnie do takiego konsensusu, że potrzebna jest zmiana, redefinicja jakby wszystkich wydarzeń kulturalno-targowych. I tą zmianę zapoczątkowaliśmy my właśnie na przykładzie Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na trzech płaszczyznach, tej technicznej, handlowej i kulturalnej.
Proszę to rozszerzyć, trzy płaszczyzny zmian.
Oczywiście. Techniczna to przede wszystkim kwestia infrastruktury targowej i dopasowania jej do architektury Starego Miasta, tak żeby była spójna i harmonizowała właśnie w tym wypadku z architekturą sukiennic, żeby kolorystyka tych chat, stoisk wystawienniczo-targowych była komplementarna względem elewacji właśnie sukiennic, ponieważ to sukiennice, przy sukiennicach te targi się zazwyczaj właśnie odbywają od strony wieży ratuszowej. Więc zmieniliśmy kolor na taki szaro-beżowy, wprowadziliśmy też inne zadaszenie, które po prostu pasuje do kontekstu tego miejsca i nie jest oderwane. Wcześniej chaty cepeliowskie charakteryzowały się taką zielenią, butelkową zielenią, która nie do końca właśnie pasowała, a z kolei infrastruktura innych organizacji była taka ciemno, które organizują targi, była taka ciemnobrązowa, no czyli ten kolor po prostu faktycznie wadził. Kolejną rzeczą to było odsłonięcie osi widokowych, tak, żeby ta infrastruktura nie przysłaniała tych najbardziej newralgicznych punktów, które znajdują się właśnie w miejscu, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, jak właśnie Stare Miasto i jego serce, czyli Rynek Główny. I żeby goście, którzy w tym czasie spędzają czas, ale nie są na targach, ale właśnie są na przykład w ogródkach gastronomicznych, czy przechodzą przez rynek, widzieli odpowiednio wieżę ratuszową, arkady w sukiennicach, filary, czy po prostu portale wejścia do innych kamienic, które są usytuowane dookoła rynku. No i najważniejsze kwestie to kwestia właśnie handlowa i kulturalna. U nas udało się to oczywiście sprawnie dosyć przeprowadzić, ponieważ wróciliśmy jakby do korzeni, czyli na tym, z czym były budowane targi. Na rzemieślnikach, na twórcach ludowych, na rękodzielnikach, W tej płaszczyźnie handlowej po prostu zapewniliśmy większą ilość asortymentu rękodzielniczego i rzemieślniczego. Na szczęście sytuacja na rynku jest taka, że ludzie chętnie pozyskują właśnie produkty, które są wykonywane ręcznie. Mają jakąś wartość, jakąś historię, są wykonywane przez lokalnych twórców. Często się do tego teraz wiele osób odwołuje i tak samo miasto zaczęło się do tego odwoływać, tworząc na przykład Concept Store, gdzie można gdzie można nabyć właśnie dzieła krakowskich rękodzielników. No i ta płaszczyzna właśnie kulturalno-edukacyjna, wracamy też znowu do korzeni, ponieważ Targom Sztuki Ludowej w latach 70. i 80. właśnie towarzyszyły takie seminaria, debaty, które były poświęcone zagadnieniom właśnie dotyczące właśnie sztuki ludowej, etnografii, kulturoznawstwa, gdzie właśnie osoby, które na co dzień się tym specjalizują, badają kwestie dotyczące sztuki ludowej i jej historii, mogły właśnie spotykać się na takich seminariach i debatować o kondycji.
Czyli chce pan powiedzieć, panie prezesie, że ta debata, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Pałacu Potockich, a tyczyć się będzie kondycji dziedzictwa rękodzielniczego, rzemieślniczego, wystawienniczo-handlowej przestrzeni miasta, to powrót do przeszłości? Czy być może zwrot ku przyszłości? Chwila namysłu dla organizatorów, dla włodarzy miasta, dla rękodzielników także, w którym kierunku pójść dalej, co robić, by jeszcze bardziej wypromować tego typu wydarzenia.
Dokładnie tak. Tutaj ten moment właśnie refleksji, zastanowienia i ma ta debata wydobyć, bo uważamy, że na ten moment każdy podąża w różnym kierunku. Jak spojrzymy na różnego rodzaju właśnie wydarzenia, które się odbywają w przestrzeni Starego Miasta, czy Targi Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, Jarmark Rzemiosła, Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, czy moje pozostałe wydarzenia, jak Kiermasz Pogranicza Kultur, tam zobaczymy różną dysproporcję. Na jednym spotkamy więcej rękodzielników, rzemieślników, a na drugich zobaczymy tylko stoiska gastronomiczne. W dalszym ciągu jest ten problem, jeżeli chodzi o poprawną jakby definicję tej polityki kulturalnej w aspekcie rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Kraków ma to szczęście, że jest miastem kultury, jest też miastem właśnie rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Mamy wielu wspaniałych rękodzielników, właśnie jak tutaj Ania, która siedzi po mojej lewej stronie, czy wielu właśnie twórców, których możemy spotkać na targach. I powinniśmy ten potencjał wykorzystywać i w ten sposób budować markę Krakowa. Ale w taki sposób, żeby wszystkie podmioty były docenione, żeby wszystkie podmioty były usatysfakcjonowane tą polityką i żeby to przede wszystkim też było oczywiście rentowne i zadowalające każdą stronę, czyli miasto, twórcę, organizatora, czy taki koncept.
Czy odbiorcę.
Czy odbiorcę także. Przede wszystkim, tak.
Pani doktor, pani jest pomysłodawczynią tejże debaty, o której dziś rozmawiamy, oraz całego cyklu. Przypomnę raz jeszcze, cykl ten nosi nazwę Targi Sztuki Ludowej, Dziedzictwo, Redefinicja, Reimaginacja i Reaktywacja. Podpisze się pani pod słowami pana prezesa?
Tak, ponieważ wspólnie tworzyliśmy jakby tutaj i całą koncepcję. Natomiast pan prezes już tyle powiedział. Przede wszystkim, tak jak zostało powiedziane, nawiązujemy do pewnej tradycji, która od samego początku targom przyświecała. Czasy się zmieniały, więc też właśnie się zmieniały te formuły targów. W tym momencie właściwie we wszystkich tych wydarzeniach targowych z tej przestrzeni, o której rozmawiamy, szeroko pojętej sztuki ludowej. Wchodzimy w różne, mówimy dzisiaj, prawda, bardziej o dziedzictwie niematerialnym, właśnie o rękodzielnictwie, o rzemieślnictwie, ale też o gdzieś tam etnodizajnie, folkdizajnie, prawda, wiele jest tych pojęć, nie będziemy ich teraz rozwijać. Na debacie na pewno się one właśnie pojawią. Natomiast paradoksalnie ten element takiej debaty, tak, debaty właśnie na targach sztuki ludowej od samego początku, że już na pierwszych targach było sympozjum, tak, dotyczące sztuki ludowej. Oczywiście byliśmy w innych czasach, to była Cepelia, więc był ten parasol państwa otoczony.
Rozłożony,
tak, dokładnie. Natomiast rzeczywiście wracamy do tradycji pewnej, tak, do czegoś, co rzeczywiście bardzo ciekawie funkcjonowało. Bardzo wiele podmiotów przede wszystkim z miasta było zaangażowanych w targi, tak, bo zarówno muzea, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Krakowa, wcześniej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Sztuki. W bardzo wielu miejscach działy się targi. Dlatego też zapraszamy przedstawicieli tych wszystkich instytucji na debatę, tak, żeby porozmawiać właśnie, jak to dzisiaj. Czy dzisiaj warto gdzieś tam przeredefiniować i samą formułę targów, to jest raz, bo sam cykl jest już takim powolutkim przygotowaniem do jubileuszu. Mamy w tym roku 48 targi, a za 2 lata 50. jubileuszowe 50. Więc chcemy rzeczywiście poszerzyć o tą właśnie taką merytoryczną i taką właśnie refleksyjną formułę. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Debata jest takim punktem wyjścia. Natomiast i planujemy szereg innych działań i w kontekście, jeśli chodzi o wystawy, o publikacje różnych wspomnień też wielu rzemieślników, rękodzielników, którzy się przewinęli przez tyle lat i do dziś są, prawda, właśnie wiernie cały czas uczestniczą w tych targach. Natomiast ze względu na to, że czasy się zmieniają, no to chcemy porozmawiać o tym, jak ta kondycja dziedzictwa rzemieślniczego i rękodzielniczego, bo bardzo nam zależy na tym właśnie wymiarze dziedzictwa, tak, tego podejścia do rękodzielnictwa z tej perspektywy, no wygląda dzisiaj, tak? Przestrzeni, to jest bardzo ważne. Wszystkie elementy tej, tutaj nawet tytułu są bardzo mocno przemyślane w przestrzeni, no wystawienniczo, handlowej, tak? Bo zawsze rzemiosło, produkt ten końcowy gdzieś pojawiał się w kontekście sprzedaży, tak? Swoich wyrobów czy usług, jeśli chodzi o rzemieślników, o rękodzielników, bo oczywiście tutaj też jest dość duże pole w kontekście nawet definicji, tak? Ustawa o rzemiośle doskonale nam, zresztą cały czas gdzieś tam nowelizowana, bardzo nam konkretnie definiuje, kim jest rzemieślnik. Dziś mamy też całą tą sferę tak zwanego nowego rzemiosła, nowego rzemieślnictwa, nowego rękodzielnictwa. Z różnych względów właśnie osoby po to sięgają, więc tu myślę, że najlepiej powie praktyk, to za chwilę oddamy głos. Natomiast krótko jeszcze o samej debacie. No zależy nam, żeby rozmawiać z perspektywy zarówno no, tych, powiedzmy, trendów, ale też no, prawa międzynarodowego, no bo de facto nie sposób się nie odwołać do konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie dziedzictwa niematerialnego, gdzie rzeczywiście rzemiosło, szeroko pojęte rękodzielnictwo dostało swoją własną przestrzeń, tak, domenę jako umiejętności związane z, prawda, z rzemiosłem tradycyjnym. Samo UNESCO zresztą określa ten wymiar tych praktyk niematerialnych jako najbardziej materialną manifestację dziedzictwa niematerialnego, czyli właśnie ten produkt tutaj końcowy, ale bez znaczenia, prawda, bez tych pracy rąk, dlatego handmade, no to i całego know-how i całych praktyk społeczno-kulturowych z tym związanych, no by tego nie było, tak? Więc to jest cała filozofia życia i tak dalej. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby rozmawiać właśnie z perspektywy tego, czym to jest dzisiaj i dlaczego jest ważne. Zresztą samo dziedzictwo niematerialne jako dziedzictwo żywe, to chodzi o dziedzictwo, które jest tu i teraz, tak? Które z jakiegoś względu dla nas dzisiaj jest ważne, chcemy je kultywować, przekazywać dalej. I dlatego chcemy rozmawiać, jak to funkcjonuje w mieście, w przestrzeni targowej.
I stąd debata Handmade in Kraków w przyszłym tygodniu w Pałacu Potockich. No właśnie, skoro mowa o tej roli rękodzielnictwa, to zatrzymajmy się chwilkę przy tym wątku i proszę odpowiedzieć na pytanie, czy dziś w Krakowie, czy w ogóle w Polsce jest moda na rękodzielnictwo? To spoglądam już 2 razy wywołaną do tablicy panią Annę Chorodyską, która jest rękodzielniczką właśnie. No więc pani Anno, to moda pociągnęła panią do tej strefy sztuki?
Mnie niekoniecznie, chociaż faktycznie muszę przyznać, że moda na rękodzieło rośnie w siłę, Jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że po prostu sztuka zawsze była mi bliska i różnego rodzaju rękodzieło, praca rąk i tego typu sprawy były mi naprawdę bardzo bliskie. No i to się zadziało samo. Nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób nagle zaczęłam ze studentki psychologii niegdyś sprzedawać swoje rękodzieło. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Wydaje mi się, że nie mogło to się lepiej wydarzyć. A dlaczego? Dlatego, że też sztuka może być terapeutyczna. Dlatego też wydaje mi się, że moda na sztukę powstała i rękodzieło, ponieważ zaczęto wykorzystywać to też jako formę terapii, różnego rodzaju warsztaty, czy to też właśnie tego typu debaty, podczas których ludzie mogą porozmawiać na temat tego, w jaki sposób włączyć to rękodzielnictwo i tą sztukę do terapii. To jest naprawdę fascynujący temat. A wracając do tej mody na sztukę i rękodzieło, to też jest niezwykle fascynujące, że takie, może jakby to powiedzieć, na samym początku mieliśmy tylko i wyłącznie przestrzeń targową. Teraz, tak jak zauważył wcześniej pan prezes, powstają różnego rodzaju concept story i to ludzie sami stwarzają te miejsca. To nie tylko miasto, tak jak teraz. Wydaje mi się, że miasto było drugim w kolejności drugim w kolejności podmiotem, które się podjęło takiej inicjatywy.
A jednakże wejdę pani w słowo, pani Anno, na pani stronie przeczytamy tak. Kraków to miasto, którym przysiąkłam. Jego historią, magią, klimatem, miłością do tego, co trwa i szacunkiem do tego, co tę trwałość ukonstytuowało. Czyli jednak miasto, nie ludzie. W pani przypadku tutaj miało szczególną moc.
Wydaje mi się, że w momencie, w którym to pisałam, oczywiście zawsze człowiek stara się napisać coś dużo bardziej inspirującego na stronie, niemniej i tak utożsamiam się ze swoimi słowami, ponieważ Kraków, tak jak pani powiedziała, miasto, którym przesiąkłam, jest miastem, które jest kolebką artystów i to artystów znanych na całym świecie. W związku z tym tak, jako rodowita krakowianka utożsamiam się z tym, co napisałam dużo wcześniej i uważam, że Kraków jest naprawdę doskonałym miejscem do tego, żeby takie inicjatywy jak targi kultywować.
A w jaki sposób takie inicjatywy jak Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej wpływają na promocję miasta i w jaki sposób historia miasta wpływa na promocję takich wydarzeń?
Tak, no my przez Targi Sztuki Ludowej pokazujemy właśnie jak w soczewce te wszystkie najważniejsze wartości naszego miasta. Ja zawsze stoję na takim stanowisku, że targi tworzą przede wszystkim właśnie ludzie. To oczywiście może zabrzmieć dosyć trywialnie na samym początku, ale gdy się jakby zgłębimy to i poznamy historię tych wszystkich ludzi, zrozumiemy, jaka to jest właśnie wartość i moc. Tak jak Ania, idealny przykład właśnie osoby związanej z Krakowem, rodowitej krakowianki, która poprzez swoją sztukę, swoje dzieła może właśnie promować Kraków na targach sztuki ludowej. To wcale nie jest powiedziane, że pamiątką z Krakowa musi być magnes z napisem Kraków. Pamiątką z Krakowa właśnie może być biżuteria, kolczyki wykonane przez krakowską twórczynię rękodzielniczkę, właśnie nabyte na Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej. I to jest taka pamiątka, która opowie coś więcej o Krakowie. Jest tą właśnie opowieścią. I Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, pełniąc rolę właśnie takiej wizytówki tej kultury, jeżeli chodzi o te aspekty właśnie rękodzieła i rzemieślnictwa krakowskiego, są bardzo ważne w kontekście właśnie budowania wizerunku polityki kulturalnej miasta, gdzie odbiorcy, turyści przyjeżdżają właśnie specjalnie też w sierpniu często właśnie na nasze wydarzenia, mogą zobaczyć, jak ten Kraków wygląda. Targi, w ogóle targowiska genialnie przedstawiają dane miasto, jego energię, jego tkankę miejską, co to się właściwie tam dzieje, cały przekrój społeczeństwa. Ja jestem też samym na przykład wywalcem Starego Kleparza i tam też widzę, jaka jest różnego rodzaju komitywa, jakie są grupy, jaki jest tam przekrój społeczeństwa i w ten sposób czuję to miasto. I poprzez targi właśnie możemy wyrażać miasto, możemy je zrozumieć, możemy poznać wiele wspaniałych osób, możemy wymieniać swoje historie, doświadczenia i przy okazji właśnie nabywać jeszcze produkty wykonane przez lokalnych twórców. To jest ta właśnie kwintesencja miasta targowego.
A dla kogo dziś targi są organizowane? Bo to ważne wydarzenie, które odbywa się w środku roku, w sierpniu, na rynku głównym. No ale to jest też czas, kiedy sporo z nas, krakowian, wyjeżdża na wakacje. No więc czy to wydarzenie jest organizowane przede wszystkim z myślą o turystach, panie prezesie?
Ja staram się zachować formułę zrównoważoną po prostu. Dążę do tego, żeby zarówno i turyści, jak i mieszkańcy naszego miasta odnaleźli się w tej formule i w tej przestrzeni. Naturalnie, zważywszy na kontekst lata, wakacji, mamy tutaj więcej turysty krajowego i zagranicznego. W tym momencie turystyka halal jest rozwinięta i wielu turystyków właśnie, turystów z Bliskiego Wschodu odwiedza targi. Myśmy nawet podczas kiermaszu Świętego Józefa organizowali taką debatę oksfordzką, bo też współpracuję z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców i przy okazji Targów Sztuki Ludowej robię debaty oksfordzkie, gdzie młodzież licealna może właśnie debatować nad tezami, które są związane właśnie z targami. I tutaj była kwestia dotycząca właśnie turystyki halal w Krakowie, jak ona wpływa na targi, na kwestię dotyczącą właśnie samego Krakowa. Więc tak, no tutaj mamy dużo turystów właśnie z Bliskiego Wschodu, ale jeszcze jest kwestia też oczywiście turysty krajowego. Bo statystyki urzędowe pokazują, że to turysta krajowy w okresie wakacyjnym najchętniej właśnie odwiedza Kraków. Takie dostałem te właśnie informacje. I ten turysta jest oczywiście trudniejszy, bardziej specyficzny, jeżeli chodzi pod kątem po prostu nabywania tych dzieł. Po prostu rękodzieło oczywiście jest w cenie, jest relatywnie drogie. No niemniej też musi być drogie. No oczywiście jesteśmy uzależnieni też od czynników gospodarczych, globalnych, inflacji. Więc oczywistym jest, że jeżeli mamy kryzys gospodarczy, no to po prostu ludzie oglądają każdą złotówkę i też nie zawsze mogą sobie pozwolić, żeby nabyć na targach właśnie odpowiednią biżuterię, ceramikę czy autorską odzież, która po prostu no, czasami ma dosyć wysokie kwoty, więc staramy się różnicować to i uderzać właśnie do wszystkich, zarówno i do turysty, jak i do mieszkańca.
To prawda, a choć z drugiej strony, pomimo tego kryzysu, o którym pan mówi, mam wrażenie, że ciągle poszukujemy rzeczy unikatowych. Wolimy mniej, ale lepiej zainwestować, porządniej zainwestować swoje pieniądze i kupić bardziej oryginalną, unikatową rzecz. No więc znów to pokazuje pewien zwrot ku modzie na rękodzielnictwo, pani doktor. Ta moda na rękodzielnictwo jest tożsama z czasami, w których przyszło nam żyć. Dzisiaj patrzymy na rękodzielnictwo rzeczywiście jako nie na cepelię, tylko na pewien nowy zwrot w sztuce współczesnej.
No ja myślę i to jako z pierwszego wykształcenia antropolog odpowiem, że to każdy sam tutaj gdzieś tam tego poszukuje i odpowiada właśnie na te dzisiejsze wyzwania, ale niewątpliwie tak. Gdzieś czym jakoś inaczej się wcześniej, jeśli chodzi o sztukę ludową, która była bardzo mocno, przypomnijmy, w okresie PRL-u skodyfikowana, tak? Chałupnicza praca wykonywana, prawda, przez tamtejszych rękodzielników, niekoniecznie rzemieślników wykształconych, prawda, posiadających dyplom czy czeladniczy mistrzów i tak dalej, tylko mówimy o rękodzielnikach, no to musieli spełnić rzeczywiście szereg wymogów. Całe, prawda, komisje i tak dalej przeglądały te wytwory i dopiero ten przesiew naprawdę mógł się pojawić na chociażby na targach, tak? Czy na wszelkich innych wystawach, które Cepelia organizowała. Więc niewątpliwie dzisiaj jest inaczej. Ale o tym wątku też na debacie będziemy rozmawiać, bo paradoksalnie dzisiaj mówimy o dużej swobodzie, prawda, o tym, że już nie ma tego wymogu takiego, prawda, certyfikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale no, pojawiają się innego rodzaju, tak? Chociażby sama wspomniana konwencja UNESCO, tak? I listy, tak? Tam też, żeby się znaleźć na liście, czy krajowej, czy później na światowej, no to trzeba spełnić konkretne wymogi, tak? Jeśli chodzi o te wymogi operacyjne UNESCO.
Czy zatem chcę powiedzieć, że wejdę pani w słowo, pani doktor, że lokalne produkty rękodzielnicze i rzemieślnicze sprzedawane dziś jako pamiątki, choćby między innymi na takich wydarzeniach, jakim są Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, powinny podlegać pewnej kodyfikacji, pewnej standaryzacji, powinny tu być jakieś normy, zasady, których trzeba byłoby się jasno trzymać?
No właśnie się będziemy nad tym zastanawiać, tak? Ja oczywiście znowu powiem, jako antropolog, etnolog z pierwszego wykształcenia, zostawiam to zawsze samym twórcom i tak dalej. Natomiast niewątpliwie dlatego też sama debata została rozbita na dwie części, tak? Wszystko się wokół targów toczy, ale chcemy porozmawiać i z perspektywy właśnie od święta, czyli wszelakich wydarzeń właśnie targowych, jarmark, festiwal, szeroko pojęta festiwalowość w tym kontekście te wyroby i na co dzień, tak? Bo na co dzień je mamy cały czas. Wspomniane koncept story, ale to odwieczne, że tak powiem, sklepiki z pamiątkami, galerie w centrum miasta, ale też i w innych, prawda, dzielnicach. Wszelkiego rodzaju tutaj manufaktury krakowskie, tak? Już niekoniecznie stricte wyrób od A do Z ręczny, ale też tworzony tutaj na miejscu z materiałów, które są w tej przestrzeni geograficznej. I do czego zmierzam? No, to jest ten moment, gdzie warto o tym zacząć rozmawiać, ponieważ gdzieś będzie nas za chwilę do tego obligowało prawo, tak? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w 2023 roku postanowiono rozszerzyć, oczywiście to się toczyło, ale postanowiono rozszerzyć tą ochronę oznaczeń geograficznych z produktów tych tylko rolnych, rolniczych, prawda, produktów tradycyjnych. Znamy je bardzo dobrze w kontekście wyrobów szeroko pojętych, no, produktów tradycyjnych, na właśnie wyroby rzemieślnicze i wyroby przemysłowe, ale właśnie pod kątem tego oznaczenia geograficznego, tak? Czyli bardzo ważne jest to, skąd ten produkt pochodzi, gdzie jest wytwarzany. W większości materiały też, prawda, są z ten wernakularyzm, tak, że z tego miejsca, z miejsca pochodzenia. No i w 2025 roku ta dyrektywa ma wejść, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać u nas. Jest to doskonały moment, żeby porozmawiać o tym właśnie z tej perspektywy w kontekście pamiątki, która tu padła parokrotnie i tego, że właściwie Kraków do dzisiaj nie wypracował takiej, no, pamiątki z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście każdy tutaj sam znowu to ocenia. Natomiast dlatego zaprosiliśmy do stołu, bo formuła, sama debata, bardzo nam będzie zależeć, żeby ona się toczyła w formule okrągłego stołu. Będzie bardzo dużo panelistów, bo już nam potwierdziło właśnie, jak tu przed chwilą czytałam, 12 panelistów na jeden dzień, 12 na drugi, 10 na drugi dzień. Ale właśnie o to nam chodzi, żeby to była tak samo jak tutaj dzisiaj, żywa rozmowa. Więc dlatego bardzo ważne, żeby rozmawiali i przedstawiciele miasta, więc będą z różnych komórek Urzędu Miasta Krakowa i z Wydziału Kultury, i z Wydziału do Spraw Administracyjnych, turystyki. Zintegrowanego, przypomnij mi, Michale.
Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa. To jest taki podmiot, który właśnie skupia różnego rodzaju jednostki Urzędu Miasta, jak Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Kultury, Wydziału Turystyki. I ten podmiot właśnie na przykład opiniuje nasze wydarzenia, czyli ja, składając wniosek, koncepcję, program, wszystkie wizualizacje, identyfikację wizualną wydarzenia, przesyłam właśnie do odpowiedniego wydziału, a potem ten wydział w interdyscyplinarny sposób z innymi wydziałami debatuje, dyskutuje właśnie nad daną formułą.
Tak, ale będzie też zespół do spraw targowych, będzie zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa Krakowa.
No właśnie, tak.
Dalej będzie pani z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatorka na Małopolskę i na Śląsk, jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Będą przedstawiciele instytucji muzealnych, o których wspomniałam, ale najważniejsze będą rękodzielnicy i rzemieślnicy, bo to o to chodzi. Będą przedstawiciele z cechów. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich.
No bo, szanowni państwo, nie sposób rozmawiać na taki temat bez praktyków.
No dokładnie, no to przede wszystkim do nich jest to kierowane.
To jest istota, ale patrząc na listę gości, którzy wezmą udział w tej debacie, a właściwie w dwóch panelach dyskusyjnych, no to tylko dowód na to, że potrzeba takich rozmów, potrzeba takich wydarzeń, potrzeba takich dyskusji na temat, który państwo będą poruszać w przyszłym tygodniu w Pałacu Potockich, jest niezwykle ważny. No ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Przypomnę, dziś moimi i państwa gośćmi są pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić, pan Michał Czerski oraz pani Anna Chorodyska. Do rozmowy jeszcze wrócimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi państwa gośćmi są pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić, koordynatorka naukowo-merytoryczna Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, pan Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej oraz pani Anna Chorodyska, rękodzielniczka. I rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o redefinicji Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, bo taki będzie właściwie cel i główne założenie organizowanej w przyszłym tygodniu debaty w Pałacu Potockich Handmade in Kraków. Szanowni państwo, co dziś można kupić na targach sztuki ludowej? Pytam o produkt, o to, z czym osoba odwiedzająca targi może wyjść później do domu.
Tak, no to oczywiście mamy bardzo szeroką gamę produktów tutaj, zaczynając od kwestii takich bardziej użytkowych, jak galanteria skórzana, obuwie, suknie, koszule, po rzeczy bardziej ozdobne, które po prostu mogą służyć jako dekoracja w naszych domach, mieszkaniach, jak wazony ceramiczne, rzeźby, obrazy, witraże. To też dosyć rzadko spotykany teraz produkt, ale tak, na naszych targach właśnie gości taka pracownia witraży, gdzie właśnie para rękodzielników robi różnego rodzaju formy w postaci figurek, w postaci biżuterii z witraży nawet, więc to jest bardzo inspirująca rzecz. Rzeczy, które można nabyć na targach, to przede wszystkim rzeczy jakościowe, trwałe, które zostaną z nami na dłuższy czas. Staram się na to, żeby weryfikować bardzo produkty, które, jak już to się określa handmade, żeby one faktycznie były właśnie ręcznie wykonane. Bo też często spotykam się z tym, że ludzie po prostu oszukują i przekłamują odbiorcę, pisząc o tym, że jest to wykonane ręcznie, a nie ma to nic z tym w ogóle wspólnego. I to jest jakby najgorsze, po prostu ta najgorsza rzecz, najgorsza forma, takie wprowadzenie w ten sposób odbiorcy w błąd.
Pani Anno, pani wykonuje ręcznie swoje produkty.
Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że nawet nie kwestia wprowadzania kupującego w błąd jest najgorsza, ale takiego oszukiwania też osób, które wraz z tobą wystawiają się podczas tego wydarzenia. To, że ktoś kupi za 2,50 pierścionek na AliExpress, a później sprzeda go za, nie wiem, nawet 60 zł w sytuacji, kiedy mnie samo wykonanie tego pierścionka, mnie to kosztuje około 30 i sprzedam to w tej samej cenie, to jest to dla mnie naprawdę druzgocące.
Rozumiem. Pytam o produkty po to, żeby też móc w tym całym bardzo szerokim asortymencie umieścić produkty innowacyjne, designerskie. Czy one też znajdują się na targach? Spoglądam na panią doktor, ponieważ wiem, że podczas debaty także będziecie o tym produkcie rozmawiać w kontekście właśnie przemysłu kreatywnego, tego designu szeroko pojętego.
Tak, tak. Dlatego na samą debatę zapraszamy tutaj przedstawicieli, którzy organizują różnego rodzaju wydarzenia w przestrzeni miasta, między innymi słynny kiermasz, tak? Targi mody i designu, tak? Też entuzjastycznie tutaj przyjęli nasze zaproszenie i chcemy właśnie rozmawiać w różnym kontekście o tych produktach z Krakowa. zdrowa, tak? Dzisiaj się sporo mówi o modzie odpowiedzialnej, o zrównoważonej, tak? O zero waste, o dobrostanie, prawda? Tym well-being, te odniesienia eko, ponieważ gdzieś cały czas mamy, nad nami jest ta potrójna transformacja, tak? Zielona, społeczna i cyfrowa, bo też ten wymiar cyfrowy, też ta sztuka się przenosi, prawda, do sieci. Więc nie może i zabraknąć tego wątku i tego, jak bardzo często właśnie szeroko pojęte przemysły kreatywne, czy tam design szeroko pojęty, czerpie, tak? Czerpie z tradycji właśnie rękodzielniczej, rzemieślniczej, z tradycji danego miejsca, z dziedzictwa, tak? Szeroko pojętego. No i właśnie, dlaczego czerpie? Co bierze? Co dodaje? Gdzie, że tak powiem, ta linia, powiedzmy, produktu tradycyjnego, a produktu, no nie wiem, innowacyjnego, chociaż samo pojęcie tradycji już od dawna mądre głowy profesorowie różnych dyscyplin mówili, prawda, że w samym pojęciu tradycji się innowacja zawiera, bo inaczej tradycja by nie była tradycją, nie żyłaby. Ona jest procesem, rozwija się, każde pokolenie coś do niej wnosi. Więc sam ten wymiar czerpania właśnie na swój własny sposób, tak jak dzisiaj rozumiemy, prawda, no jest no fascynujący i przede wszystkim no ja osobiście chcę pytać rozmówców, dlaczego, tak, jaki jest cel, ale cały czas jesteśmy w tej przestrzeni wystawienniczo-targowej, więc jednak pamiętamy o tym handlowym wymiarze, o tym wizerunkowym krakowskim, tak, więc czy nam potrzebne jakieś regulacje, czy nie, czy, że tak powiem, idziemy, no, hulaj dusza i każdy dzisiaj może robić, co chce, czy jednak Centrum Miasta i UNESCO, prawda, bycie teraz 45. jubileusz w tym roku obchodziliśmy, no i bycie też na listach dziedzictwa niematerialnego, bo Kraków jako pierwszy z Polski dzięki szopkarstwu umiejętności wytwarzania szopek się znalazł na liście UNESCO. Czy to do czegoś zobowiązuje i jednak jakieś regulacje tworzymy, czy w przestrzeni na co dzień, czy w przestrzeni jedynie od święta poprzez targi, właśnie imprezy targowe, czy one powinny mieć jakieś regulacje, jakieś... Zawsze jestem daleka od słowa ujednolicania, ale na zasadzie, że wszyscy, powiedzmy, wedle tych samych reguł gry, zrównoważoności organizują te wydarzenia.
Czyli tak naprawdę szerokie spektrum tematów będzie poruszane podczas tej debaty w Pałacu Potockich. No ale to, co chyba najważniejsze, bo taki też jest zamysł organizowania i tej debaty, i całego cyklu wydarzeń, który będzie miał podobną ideę, jest to, by dokonać pewnej redefinicji tego typu wydarzeń. No więc skoro była mowa już o produktach, które możemy znaleźć na między innymi targach sztuki ludowej, to zapytam jeszcze o osoby, które sprzedają, które na tych targach się pokazują ze swoimi dziełami. Kim one są? Czy to nie jest tak, że w głównej mierze, oczywiście oprócz tych odwiedzających targi od lat, pojawiają się także i młode osoby, jak choćby pani Anna, goszcząca dzisiaj w studiu, które to są dowodem na to, że poprzez tę zmianę pokoleniową już pewna reinterpretacja sztuki ludowej się dokonuje, panie
tak,
prezesie?
My jesteśmy właśnie w takim etapie reinterpretacji, który trwa od paru lat. On się jeszcze nie zakończy przez, myślę, kilka dobrych lat. I dobrze, bo ta zmiana powinna właśnie definiować te targi. One powinny cały czas ewoluować w sposób taki naprawdę sukcesywny, klarowny. I cieszy mnie to właśnie, że jest tyle właśnie młodych osób, które ciągle chcą do nas tą dołączyć. Chcą cały czas brać udział w naszych wydarzeniach i na nich po prostu dalej to będziemy budować. Oczywiście zachowując też tą harmonię pomiędzy twórcami, którzy gościli u nas od początku praktycznie, od końca lat 70. mamy jeszcze takich twórców. Ich jest oczywiście niedużo, to są pojedyncze jednostki. Niemniej, dopóki będą chcieli się brać udział w tych wydarzeniach, to ja zawsze dla nich znajdę miejsce. Mhm. I to zawsze mają zagwarantowane. Więc te młode pokolenie, ta redefinicja ich od razu nie wypchnie, tradycyjnych twórców ludowych, ale właśnie cieszy ten zwrot ku nowemu podejściu, tym aspektom dotyczącym właśnie redefiniowania i spojrzenia na sztukę ludową i bardziej nowej interpretacji właśnie młodszych twórców.
Pani Anno, pani dokonuje takiej interpretacji sztuki ludowej, czerpie inspiracje od twórców ludowych?
Ciężko mi powiedzieć, czy od twórców ludowych. Ja bym bardziej chciała jeszcze wrócić do tej redefinicji, którą pan prezes poruszył. Wydaje mi się, że ona nigdy nie nastąpi. I to dlatego, że na rynku pojawia się mnóstwo nowych form i tak jakby materiałów, które możemy używać. Owszem, zawsze będziemy wracać do tradycji i do tego, co już było, bo dzieje się to co 20 lat i w modzie, i w sztuce, i kulturze. Cały czas wracamy do tego, co już było. Więc wydaje mi się, że ten proces nigdy się nie zakończy. Zawsze będziemy czerpać z tego, co było, ale zawsze będzie coś nowego, ponieważ mnogość materiałów, które pojawiają się na rynku, daje niezliczoną ilość opcji.
Szanowni Państwo, powoli już będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, oczywiście zapraszając wszystkich słuchaczy do wzięcia udziału w debacie, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, dokładnie 8 i 9 sierpnia w Pałacu Potockich. Chciałam zapytać, podsumowując właśnie to nasze dzisiejsze spotkanie, co Państwo chcą osiągnąć tą debatą? Jaki jest jej cel, oprócz rozmowy z wieloma, jak się okazuje, osobami, które wezmą udział w tej debacie właśnie. Co Państwo chcą osiągnąć? W jaki sposób redefiniować, reinterpretować targi sztuki ludowej i tego typu wydarzenia? Pani doktor.
No przede wszystkim zobaczymy, co powiedzą rozmówcy, tak? Już my rzuciliśmy, mówiąc kolokwialnie, może trochę nieładnie, temat. I okazało się, że mimo wakacji, tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy, więc pytanie, no krakowianie wyjeżdżają, to bardzo wiele osób no, przyjęło nasze zaproszenie, tak? Zarówno z instytucji, z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, bo trzeba powiedzieć, że ta pierwsza debata ma się skupiać stricte na Krakowie, na tej przestrzeni krakowskiej, ale no, nie sposób się nie odwołać do Małopolski, szerszego regionu, w którym funkcjonujemy. Następne debaty chcemy już poszerzać, o ile będzie taka potrzeba dalej, tak? Ogólnopolsko, międzynarodowo porównać właśnie te dobre praktyki z innych krajów. Natomiast no, sam zamysł się pojawił z tego względu, że gdzieś no, potrzeba tych zmian, tak? I rynkodzielnicy, i rzemieślnicy to zgłaszają, tak? I od strony takiej stricte organizacyjnej, formalnej, tego jak to właśnie ma wyglądać z perspektywy zarządzania, ale też od tej strony właśnie już redefinicji samej filozofii rzemiosła, rękodzieła i tak dalej, i tak dalej. No dlatego też wprost takie pytania w zaproszeniu żeśmy sformułowali, jak ten rynek funkcjonuje i czy on wymaga tej redefinicji, kto powinien, jeśli wymaga, jakby się do tego zabrać, kto powinien następnie zarządzać tym, co gdzieś zostanie być może sformułowane, czy potrzebna nam do tego strategia, tak? Czy tutaj, jeśli chodzi, patrząc o inne, czy miasta, czy kraje, bo niektóre miasta już takie strategie posiadają, czy jeśli chodzi właśnie o ten wymiar rzemieślnictwa, rękodzielnictwa i od święta właśnie ta przestrzeń targowa, ale też na co dzień, jeśli chodzi o ten rynek pamiątkarski, czy wymaga to właśnie jakichś wytycznych, jakichś regulacji i jeśli tak, no to oparcie o jakie kryteria, kto by miał to robić, kto nad tym czuwać, no i gdzie w tej układance przede wszystkim no mają się znaleźć osoby najważniejsze, czyli sami twórcy, tak, rękodzielnicy, rzemieślnicy i no właśnie.
Panie prezesie?
Ja mam takie marzenie, żeby wszyscy interlokutorzy tych debat doszli do takiej konkluzji, że Kraków jest kolebką rękodzieła i rzemiosła artystycznego, że to Kraków powinien być właśnie na poziomie już aktów prawa miejscowego, czy to zarządzeń prezydenta, czy uchwał Rady Miasta, prekursorem w nadawaniu właśnie polityki kulturalnej w aspekcie rynku dzieła i rzemiosła. Żebyśmy na zasadach właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak prywatne podmioty, mój, Ani, innych twórców, mogły współpracować właśnie z miastem, a miasto miało politykę poprzez narzędzia, które ma, czyli właśnie jak ustawodawca dał samorządowi narzędzie dotyczące stanowienia prawa lokalnego, żeby tworzyło takie prawo, które będzie korzystne i dobre dla właśnie rynku dzieła i rzemiosła, i żeby to Kraków był postrzegany i w Europie, a przede wszystkim w Polsce, jako miasto rzemiosła i rynku dzieła artystycznego.
Szanowni Państwo, czekamy więc na efekty tych debat, które, przypomnę raz jeszcze, odbędą się w przyszłym tygodniu w Pałacu Potockich, to jest 8 i 9 sierpnia. A tymczasem na Rynku Głównym w Krakowie od dziś trwać będą 48. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, więc można zobaczyć w praktyce to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. A moimi Państwa gośćmi byli dziś pani dr Joanna Dziadowiec-Greganić, koordynatorka naukowo-merytoryczna Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, tylko dodam, że otwarte są i targi, i sama debata, więc wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie wydarzenia, które są otwarte.
Pan Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu.
Oraz pani Anna Chorodyska, rękodzielniczka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i do zobaczenia podczas targów.
Do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.